Dzień dobry Państwu, a w wakacyjnym popołudniu wnet przy mikrofonie obecnie Jan Oleński. Chwilowo zastępuję kolegę redaktora Adriana Kowarzyka. Przypomnę, Radio Wnet Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, a na całym świecie mogą nas Państwo słuchać i czytać na www.wnet.fm. A teraz łączymy się z naszym korespondentem we Francji, panem Zbigniewem Stefanikiem. Dzień dobry, panie Zbigniewie. I chciałem zapytać się, bo spływają do nas informacje o rosnącej skali przemocy we Francji, nawet wśród celebrytów, jak się okazuje. Co wydarzyło się ostatnio między raperami Carisem i Bubą? Jak to się przekłada w ogóle na resztę społeczeństwa francuskiego?
Otóż konflikt ten pomiędzy tymi raperami trwa właściwie od roku, kiedy to w sierpniu ubiegłego roku doszło do starcia pomiędzy Bubą i Carisem na lotnisku w obecności ich otoczeń. A więc w nocy z 20-21 sierpnia tego roku doszło wręcz do strzelaniny. Otóż kiedy z miejscowości Aulnay-sous-Bois w regionie paryskim kręcono najnowszy klip Le Glaive Buby, wówczas doszło do ataku. 15 mężczyzn wysiadło z 5 samochodów, otwarło ogień do przebywających tam osób związanych no właśnie z turnażem tego klipu, jak również zaatakowało ich za pośrednictwem kijów baseballowych i innych przedmiotów. Tak więc faktycznie zdaje się, iż skala przemocy rośnie nad Sekwaną, albowiem no, przypadek dwóch raperów, których konflikt przeradza się tak naprawdę w starcia pomiędzy dwoma grupami, przy czym jedna grupa napada na drugą grupę podczas kręcenia klipu, zdaje się być szokujące i przypominać najgorsze przykłady tego typu z USA, gdzie również dochodzi do starcia raperów, czasami wręcz zbrojnego starcia. Tak więc policja prowadzi w tej sprawie śledztwo. Trzy osoby zostały ranne w tych zdarzeniach. Na tym etapie nie dokonano żadnych zatrzymań, jednakże raperzy nadal atakują się wzajemnie w internecie. W sytuacji, gdzie wiadomo, iż w Szwajcarii ma dojść do ich walki w kategorii Free Fight MMA w listopadzie. Zostało to już zapowiedziane kilka miesięcy temu. Tak więc no, spór ten doprowadza do kolejnej eskalacji przemocy nad Sekwaną. O przemocy, której zdaje się we Francji być coraz więcej.
No, z pewnością podnosi to na pewno wyświetlenia też na YouTubie i innych mediach społecznościowych tym raperom. Natomiast przenieśmy się może na szczyt, bo dzisiaj odbyło się spotkanie prezydenta Francji Emmanuela Macrona z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem. Czego dotyczyły rozmowy?
Otóż faktycznie spotkanie to rozpoczęło się około 13 i rozmowy te dotyczyły głównie Brexitu, a konkretniej umowy pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią dotyczącą Brexitu. Emmanuel Macron, inaczej niż Angela Merkel, nie widzi możliwości renegocjacji tej umowy. Umowy wszak wówczas negocjowanej przez Francuza Michela Barnier. Jak również nie widzi on możliwości renegocjacji tak zwanej zasady backstop dotyczącej granicy w Irlandii. Tak więc ta backstop ma obowiązywać i tutaj francuski prezydent podkreśla, iż Unia Europejska, jak również Wielka muszą mieć fizyczną granicę i tutaj trudno znaleźć jakiś kompromis, tak więc spotkanie to trwało około 2 godzin, jednakże nie sprawiło ono, iż przywódcy Francji i Wielkiej Brytanii doszli do kompromisu, czy też być może nawet jakiegoś początku kompromisu, tak więc spór trwa. W sytuacji, gdzie Francja zdaje się nie obawiać Brexitu, w tym również hard Brexitu, ponieważ wszystkie statystyki pokazują, iż miasto Paryż już korzysta od 3 lat na perspektywie Brexitu, czy też zapowiedzi Brexitu, ponieważ coraz więcej banków i korporacji przenosi te siedziby z Londynu do Paryża. Tak. Z kolei Francja podpisała w ostatnim okresie, w ostatnich 2 latach, wiele umów bilateralnych z Wielką Brytanią. Umowy te dotyczą bezpieczeństwa, jak również obronności. Tak więc Francja nie obawia się hard Brexitu i wręcz do niego się przygotowuje. Jednakże wśród komentatorów i ekspertów na cykl panuje przekonanie, iż do hard Brexitu nie dojdzie 31 października, nawet jakby miało dojść do tak zwanego no dealu, ponieważ zdaniem ekspertów, czy też dziennikarzy nad Sekwaną, Boris Johnson ma zbyt małą większość w parlamencie, aby zaryzykował takie posunięcie, a nawet jeśli by zdecydował się na ten krok, to wówczas być może sam parlament, czy też jego większość przegłosuje dla niego wotum nieufności, albowiem zdaniem ekspertów francuskich Brytyjczycy coraz bardziej obawiają się Brexitu, jak i również jego konsekwencji, w tym obawiają się oni coraz bardziej hard Brexitu. Tak więc Francja nie żyje hard Brexitem, a przynajmniej nie przeraża tutaj jakikolwiek, przejawia jakikolwiek obaw z taką perspektywą. Inaczej niż Berlin, czy też Niemcy, kanclerz Niemiec dała do zrozumienia, iż hard Brexit w sytuacji no dealu stanowiłby swego rodzaju perspektywę recesji dla Europy, w tym dla Niemiec. Tak więc inaczej niż Berlin, Paryż odnosi się w sposób absolutnie spokojny i stonowany do perspektywy hard Brexitu, do której Francja się powoli przygotowuje, właściwie już od zimy tego roku.
Dobrze, to jeszcze bym poprosił pana, żebyśmy wrócili się na chwilkę do wtorku, bo choć my żyliśmy tutaj wspomnieniem powstania warszawskiego i rocznicą odbicia budynku Pasty, z którego obecnie nadajemy, to przecież dla obywateli francuskich 20 sierpnia to też bardzo ważna data, spleciona poniekąd z tymi naszymi warszawskimi doświadczeniami historycznymi.
Otóż we Francji bardzo często zestawia się powstanie warszawskie i paryskie, podkreślając, iż te sytuacje są analogiczne, jednakże trudno sobie doszukiwać się analogii, ponieważ powstańcy w Paryżu mieli pewność, iż zostaną oni wsparci przez siły pancerne generała Leclerc. Tak więc mogli oni prowadzić działania bojowe z absolutną pewnością, iż dostaną oni wsparcie swych wojsk, w tym wojsk alianckich, dlaczego nie można powiedzieć o powstańcach z Warszawy. Jednakże 20 sierpnia 1934 roku ubiegłego wieku rozpoczęło się powstanie w Paryżu. Powstanie, które trwało 5 dni, 25 sierpnia generał Charles de Gaulle wjechał do Paryża triumfująco i ogłosił, iż Paryż znieważony, jednak Paryż został wyzwolony. Warto jednak mieć na uwadze pewną analogię, która jednak wystąpiła, jeśli chodzi o te dwa powstania. Otóż generał, główny dowodzący siłami niemieckimi w Paryżu, generał von Scholtitz, dostał rozkaz całkowitego zniszczenia Paryża w sytuacji, gdzie miałoby dojść do jakiegoś powstania. Tak więc Paryż miał de facto podzielić los Warszawy, a paryżanie los warszawiaków. Ten rozkaz nie został wykonany, nie doszło nawet do rozpoczęcia niszczenia stolicy francuskiej, jednakże historycy spierają się o przyczyny. Z jednej strony sam generał twierdził później, iż tak naprawdę nie był on w stanie wykonać rozkazu, które doprowadziłoby do zniszczenia stolicy, która jest kolebką kultury europejskiej. Jednakże inne dane wskazują na to, iż po prostu Niemcy w Paryżu nie byli w stanie logistycznie wykonać tego rozkazu, albowiem wszelkie analizy zdawały się pokazywać, iż na zniszczenie całego Paryża, zgodnie z tym, czego oczekiwali Himmler i Hitler, zajęłoby około 3 tygodni. Tych 3 tygodni Francuzi nie mieli. Tak. Jeden z generałów niemieckich miał powiedzieć, iż być może należałoby zadzwonić do Eisenhowera i poprosić go, aby wszczął ofensywę przez miesiąc. Wówczas być może uda się ten rozkaz wykonać. Tak więc spór ten trwa, można zapoznać się obecnie z wywiadem sprzed 70 lat generała von Scholtitza, jest on opublikowany w dzienniku Le Figaro, jednakże oczywiście jest to jego prywatna opinia, jest to jego opowieść, tak więc co lata po wojnie tak naprawdę generał przedstawia swą wersję tych wydarzeń, jednakże faktycznie spór o to, czy Paryż ocalał dlatego, iż niemiecki generał zrozumiał jego istotę, czy też Paryż ocalał tylko dlatego, iż właściwie wycofujący się już z nacekwany Niemcy nie byli w stanie logistycznie Paryża wysadzić. No tutaj ten spór jest i pozostanie nadal otwarty. Jak wszystko
i tym z naszych słuchaczy, którzy pasjonują się historią, polecamy śledzenie tej niebywale intrygującej debaty. Natomiast ja dziękuję już panu bardzo za tę wielowątkową relację i serdecznie pozdrawiamy z Warszawy. Natomiast teraz jest godzina 17:21 i przekazuję mikrofon Adrianowi Kowarzykowi, który prowadzi dzisiejszą audycję popołudniową.
Dziękuję serdecznie. To był Jan Oleński w rozmowie ze Zbigniewem Stefanikiem, naszym korespondentem z Francji. Za chwilę jeszcze dwóch bardzo ciekawych gości, z którymi będziemy się łączyć za wielką wodę, ze Sławomirem Budzikiem z Radia Deon oraz z Jackiem Sierpińskim. Porozmawiamy na temat wolności internetu, a teraz chwilę przerwa muzyczna, na którą tak państwo oczekujecie. Shawn Mendes, Camila Cabello w utworze Señorita. Przed dżinglem słyszeliśmy utwór Señorita. To jest Radio Wnet. Mówi do państwa Adrian Kowarzyk. Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. Cały świat na wnet.fm. Jest godzina 17:25, a na linii jest już pan Jacek Sierpiński, wolnościowiec, libertarianin, anarchista, autor wielu opowiadań i publikacji, twórca portalu libertarianizm.pl, członek Mensy Polskiej. Witamy serdecznie.
Witam.
Panie Jacku, mieliśmy rozmawiać o wolnym internecie. Jakby mógł pan dać krótkie wprowadzenie. Oczywiście jest to temat, który przewijał się u nas już w audycjach wcześniej, ale przypomnijmy proszę naszym słuchaczom, o co właściwie chodzi w ACTA 2.
ACTA 2 to jest popularna nazwa dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, która została uchwalona przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski w tym roku. Dyrektywa ta budziła ogromne kontrowersje i sprzeciwy w wielu środowiskach, dlatego że stanowi ona pewien wyłom w dotychczasowej praktyce, która zwalniała dostawców internetowych, usługodawców internetowych z odpowiedzialności za treści zamieszczane przez ich użytkowników. Natomiast ta dyrektywa obciąża odpowiedzialnością takich usługodawców, znaczy pewną kategorię usługodawców, tak zwanych usługodawców treści współdzielonych online. Halo?
Halo, halo, tak, słucham. Proszę kontynuować, bo też z tego, co widziałem pański wpis na Facebooku, zauważył pan nieścisłości, które pojawiły się, jeżeli chodzi o stronę polską w tym sporze.
Więc wracając do tego, co powiedziałem, to pewna kategoria usługodawców internetowych, tak zwani dostawcy treści współdzielonych online, a mówiąc po ludzku serwisy społecznościowe, są według tej dyrektywy odpowiedzialni za treści zamieszczane przez swoich użytkowników, jeżeli treści te naruszają prawa autorskie. W związku z tym dyrektywa nakłada na nich obowiązek między innymi obowiązek zapobiegania dostępu treści, na które oni nie mają zezwolenia, czyli albo nie uzyskali licencji, albo po prostu właściciel praw autorskich z jakichś powodów się nie zgadza na publikowanie tych treści. I oprócz tego mają również obowiązek zapobiegania zamieszczaniu takich treści w przyszłości przez użytkowników. To powoduje, że oczywiście będą musieli sprawdzać tak naprawdę wszystko, co użytkownicy zamieszczają, a duże portale będą musiały robić to za pomocą oprogramowania specjalnych filtrów, które będą starały się odróżnić, co jest zgodne z prawami autorskimi, a co te prawa narusza. Teraz, a może wspomnę też jeszcze, że Polska zarówno jako rząd, czyli przedstawiciele rządu na razie Unii Europejskiej, jak i większość posłów, w tym wszyscy posłowie partii rządzącej, czyli Prawa i Sprawiedliwości, przeciwiali się tej dyrektywie. Dyrektywa ta weszła dość niewielką przewagą głosów w Parlamencie Europejskim i przy sprzeciwie kilku państw w Radzie Unii. I Polska w maju 2019, czyli tego roku, wniosła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na te artykuły, które właśnie nakazują serwisom społecznościowym zapobieganie dostępu do pewnych treści i zapobieganie zamieszczania tych treści w przyszłości, czyli te artykuły, które nakazują w praktyce filtrowanie. Dlaczego? Podniesiono tu zarzut naruszenia prawa do wolności wypowiedzi i informacji gwarantowanego przez artykuł 11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Polska, czyli rząd polski, twierdzi, że w praktyce te artykuły nakazują filtrowanie treści, czyli konieczność wprowadzenia mechanizmów kontroli prewencyjnej.
Czyli cenzury.
Tak, cenzurę prewencyjną. I wczoraj, czy przedwczoraj, w każdym razie na dniach, ta skarga została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kiedy Trybunał Sprawiedliwości się nią zajmie, to trudno powiedzieć, to może trwać nawet 2 lata, ale tym niemniej ta skarga została złożona. Ja tutaj powiem coś takiego, że kilka lat temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrywał dość podobną sprawę, mianowicie sprawę dotyczącą tego, czy sąd w jakimś kraju, no w tym przypadku to była bodajże Belgia albo Holandia, już nie pamiętam, może nakazać właśnie takie filtrowanie dostawcy treści internetowych. I wyrok był negatywny, to znaczy uznano, że jest to niedopuszczalne, takie filtrowanie nakazem sądu. I między innymi rozważano tam zgodność właśnie z prawami podstawowymi Unii Europejskiej. Uznano, że naruszy to zarówno wolność do informacji użytkowników, jak i też wolność gospodarczą, czyli wolność tych dostawców usług internetowych. Teraz sytuacja jest troszkę inna, no bo to jest, tutaj się nie będzie orzekane o zgodności lub niezgodności, czy sąd może to zrobić, tylko samej dyrektywy, czyli już jakby prawa wyższego rzędu. Tym niemniej można przypuszczać, że Trybunał również będzie wnikliwie sprawdzał, czy nie narusza to praw podstawowych zawartych właśnie w karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.
A jakie są według pana szanse na to, że...
Trudno powiedzieć, bo to zależy od tego, kto będzie tam orzekał, prawda, od tego prawdopodobnie jak sędziowie podejdą do za i przeciw, czyli no tutaj będą musiały być ważone bardzo różne interesy. Ja przypomnę, że za tą dyrektywą lobbowało wiele środowisk związanych z korporacjami medialnymi, organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Także tutaj w grę wchodzą dość spore interesy. No tym niemniej, no poczekajmy i zobaczmy, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na ten temat powie. Natomiast ja chciałbym jeszcze zauważyć tu jedną rzecz. Nad tym do tej pory się nie zastanawiano, natomiast moim zdaniem można podnieść zarzuty przeciwko tej dyrektywie o generalną zgodność tej dyrektywy, a właściwie niezgodność tej dyrektywy z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że owa dyrektywa
wykracza poza kompetencje Unii, tak? Rozumiem.
No, ale zaraz powiem, dlaczego tak można uznać. Ta dyrektywa dotyczy praw autorskich. Prawa autorskie zahaczają o obszar kultury. Niewątpliwie. W samej dyrektywie, w jej preambule takiej, bo dyrektywy są tak skonstruowane, że mają najpierw taką preambułę, a potem właściwą treść. W preambule wskazane jest, że ta dyrektywa przyczynia się do osiągnięcia celu Unii, jakim jest poszanowanie i wspieranie różnorodności kulturowej, równocześnie uwydatniając znaczenie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego. I ten cel w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej określony jest w artykule 167 w ustępie 1. Ten artykuł dotyczy właśnie kultury.
Tak.
Ale artykuł 167 w kolejnym ustępie, w ustępie 5, mówi tak, że aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszym artykule, Parlament Europejski i Rada przyjmują środki zachęcające z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich. I to potwierdza również artykuł 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który wskazuje, że w dziedzinie kultury Unia nie ma praw stanowiących, to znaczy ona może prowadzić jedynie działania mające na celu wspieranie, koordynowanie lub uzupełnianie działań państw członkowskich. Natomiast tutaj przyjęto dyrektywę. Można tutaj postawić wprawdzie zarzut, no, że jest jeszcze artykuł 118 w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który mówi, że Unia może ustanawiać środki dotyczące tworzenia europejskich praw własności intelektualnej w celu zapewnienia jednolitej ochrony praw własności intelektualnej w Unii. No ale w świetle tego, tych dwóch pozostałych artykułów oraz również artykułu 4, który mówi, że współdzielone kompetencje Unia ma tylko w dziedzinach, które nie dotyczą między innymi artykułu 6, należałoby tu raczej przyjąć, że w oparciu o artykuł 118 to Unia może ustanawiać jedynie środki dotyczące tworzenia europejskich praw własności przemysłowej. No bo prawo autorskie dotyczy kultury niewątpliwie, a kultura jest dziedziną, która wyraźnie w traktatach jest wskazana jako dziedzina, która nie podlega kompetencjom Unii, tym władczym takim. Czyli Unia tu nie może wprowadzać harmonizacji przepisów, stanowić dyrektyw.
Czyli Unia nie może, jeżeli, przepraszam, że wejdę słowo, nie może cenzurować treści, które są związane z kulturą, jak rozumiem.
Znaczy nie tylko nawet cenzurować, ale w ogóle w dziedzinie kultury coś nakazywać państwom członkowskim.
Okej, okay, rozumiem.
A tutaj nakazano, oczywiście twierdząc, że ta dyrektywa się odnosi do rynku wewnętrznego, ale jednak w preambule również wpisując cel, który wyraźnie w traktatach jest zawarty w artykule, który dotyczy kultury. Czyli sami przyznali, że to dotyczy kultury. I moim zdaniem to jest również rzecz, którą by można podnieść i nagłośnić. Oczywiście tutaj na pewno będą spory prawne, ale tym niemniej jest to pewien argument. I jest jeszcze jeden argument przeciwko tej dyrektywie.
To poproszę panie Jacku, przepraszam, w dwóch słowach, bo kończy nam się czas.
Okej, dobra, to jeżeli się czas kończy, to już nic więcej nie powiem.
Będziemy wracać w takim razie do tego tematu, na pewno jeszcze na antenie w Net FM będzie można przeczytać więcej na temat Akta 2, nie tylko na Stop Akta 2, czyli na waszej stronie, ale również na stronie wnet.fm. Panie Jacku, dziękuję serdecznie. Mówił dla państwa Jacek Sierpiński, wolnościowiec. Na pewno będziemy jeszcze w kontakcie. Tymczasem dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Tymczasem pora na krótki epizod muzyczny. Utwór zespołu Hej. Właśnie w tym momencie specjalnie dla państwa 2 minuty muzyczne.
Dzień dobry Adrianie, witam państwa, witam słuchaczy Radia Wnet. Ta sprawa jest głośna w Stanach Zjednoczonych, dlatego że ten amerykański gigant energetyczny, elektroniczny, General Electric, został oskarżony o tak zwaną kreatywną księgowość i ukrywanie dosłownie miliardowych strat. O jakie pieniądze idzie? Idzie o 38 miliardów dolarów. Człowiek, który nazywa się Harry Markopoulos, publikuje teraz ponad 170-stronicowy dokument, który dotyka tej sprawy. Kim jest Harry Markopoulos? Państwo pewnie zapytają, sam siebie zapytałem, kiedy przeczytałem ten raport. To osoba, która w roku 2000 jako pierwsza zawiadomiła organy nadzoru Stanów Zjednoczonych o podejrzeniach wobec innego giganta Enronu. Później okazało się, jak państwo przypominacie sobie, że ten gigant gigant Enron, gigant energetyczny z Teksasu, zbankrutował. Wartość jego akcji spadła po publikacji w 2000 roku przez Harry'ego Markopolosa w krótkim czasie z około $90 do zaledwie kilku centów. I to rzeczywiście była gigantyczna katastrofa na giełdzie papierów wartościowych, tym bardziej, że Enron był postrzegany w oczach inwestorów jako blue chip, czyli no, gigantyczna, duża spółka giełdowa, pewna, z największym zaufaniem, mająca doskonałą sytuację finansową, bo jeżeli na przykład dzisiaj taki status firmy blue chip ma Apple, czy IBM, czy Coca-Cola, albo Google, to państwo doskonale wiecie, że taki status miała firma Enron i nikt nie bał się inwestować właśnie w tą firmę. Czasopismo Fortune przyznało wówczas tytuł nawet America's Most Innovation Company na rzecz Enronu przez 6 kolejnych lat. To dalej motywowało inwestorów i budowało zaufanie. Od roku 96 do 2001 firma była gloryfikowana. Ta wydmuszka, jak się później okazało, znalazła się także na liście 100 najlepszych pracodawców w Stanach Zjednoczonych. Ale jednak po tej publikacji tego człowieka rozpoczął się proces bankructwa. Okazało się, że firma to największy przekręt finansowy stulecia, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Przed ogłoszeniem bankructwa Enron zatrudniał 22 tysiące osób, no i był jednym z czołowych światowych przedsiębiorstw branży energetycznej. Skandal związany był, przypomnę, z fałszowaniem dokumentacji finansowej tego przedsiębiorstwa. Firma w 2000 roku chwaliła się jeszcze obrotami na giełdzie rzędu $100 miliardów. Z końcem roku 2001 okazało się, że ta sytuacja została całkowicie sfabrykowana i po prostu wymyślona, ale co więcej, to było zaplanowane oszustwo. W wyniku procesu sądowego skazano w tej sprawie, w sprawie Enronu, 16 osób, w tym 5 kluczowych postaci, w tym CEO, czyli głównego zarządzającego prezesa. Wyroki sięgały po 24 lata i panowie cały czas siedzą w więzieniu. Po skandalu finansowym firmy Enron stało się jasne, że mamy do czynienia z pewnym symbolem oszustwa zaplanowanego i z premedytacją przeprowadzonego na skalę niewyobrażalną. I dlatego tego momentu w Stanach także używa się słowa ta kreatywna księgowość. I teraz ta publikacja tego człowieka, wspomnianego Harry'ego Markopolosa, w sprawie giganta General Electric budzi słuszne podobieństwo i prawdopodobieństwo, że możemy mieć do czynienia z czymś podobnym. Otóż są oskarżenia o właśnie kreatywną księgowość w tej firmie. Firma General Electric w 2014 roku była na 27. miejscu w rankingu największych przedsiębiorstw świata. Według wspomnianego także już w mojej relacji magazynu Fortune, akcje giganta na nowojorskiej giełdzie spadają. Sprawdziłem teraz o 11% spadły i cały czas lecą na łeb na szyję. Niektórzy amerykańscy komentatorzy nawet spekulują o możliwości ogłoszenia w najbliższych tygodniach upadłości całego koncernu. W moim przekonaniu jest to mało póki co prawdopodobne, bo jeszcze nie znamy tak naprawdę okoliczności tej kreatywnej księgowości. Mówi się, że idzie o kapitał rzędu tych 38 miliardów, ale to jest zaledwie 30% wszystkich pieniędzy, które ma firma General Electric. Jeśli idzie o popularność tej marki w Stanach Zjednoczonych, to jest ona ogromna. Nie ma tak naprawdę chyba żadnego gospodarstwa amerykańskiego, które nie posiadałoby sprzętu z logiem General Electric czy podzespołów, które są produkowane przez tego giganta elektronicznego. Dlatego trzeba poczekać jeszcze może kilka tygodni, aby sprawdzić, na ile ta kreatywna księgowość była zaplanowana w firmie General Electric i być może także pojawią się inne okoliczności, które będą wyjaśniać obecną sytuację. Jedno jest pewne, trzeba sprawdzać i śledzić, co dzieje się z marką General Electric na nowojorskiej giełdzie.
To rzeczywiście bardzo ciekawe i do tematu będziemy powracać. Panie redaktorze, a czy możemy jeszcze poruszyć temat G7? Jak wiemy, wczoraj prezydent Trump ogłosił, iż chciałby, aby Rosja powróciła do grupy G7. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Unia Europejska sprzeciwia się temu ruchowi. A jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych? O czym mówi prasa?
Donald Trump rzeczywiście we wtorek już po raz kolejny, bo to nie jest pierwsze jego wystąpienie w sprawie przyłączenia Rosji do G8. Ja tylko i wyłącznie przypomnę, że prezydent ożywił się tak, że jeśli idzie o tę propozycję, tuż po tym, jak została sprawa zamknięta, jeśli idzie o śledztwo rosyjskie. Tak ogólnie media donoszą, mówimy o zaangażowaniu Rosji i także ewentualnych koneksjach Trumpa, czy ludzi Trumpa związanych z Rosją i środowiskiem Władimira Putina. Kiedy to śledztwo prokuratora Müllera zostało zamknięte, teraz rzeczywiście Donald Trump wraca do tych pomysłów, bo jemu już nic nie grozi, jeśli idzie o pojawienie się tematu Rosji, bo jeszcze do tego momentu, parę tygodni temu, słowo Rosja zawsze było brane pod rozwagę i uwagę mediów amerykańskich. Teraz te słowa są przytaczane, że należy, zdaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych, dać szansę powrotu i spotykać się w formacie G8. Mówimy o najbardziej uprzemysłowionych krajach świata. Rosja została wykluczona, jak państwo dobrze pamiętacie, po tym, jak doszło do aneksji Rosji na Krym. To była decyzja wówczas prezydenta Obamy. Obama nie interweniował, zostawił sprawę Rosji tak naprawdę gdzieś na boku. To jest także argument w sprawie, jeśli idzie o Donalda Trumpa, który zarzuca, że w gruncie rzeczy od odpowiedzialności wówczas uciekł tym sposobem Barack Obama, wykluczając tylko i wyłącznie udział w grupie G8. Natomiast tematów jest bardzo wiele i należałoby się skupić wokół także spraw, które dotyczą samej Rosji. Tak argumentuje Donald Trump. My wiemy, że już za chwilę na spotkaniu Francji grupy póki co G7 bez udziału Rosji Obama, prezydent Trump będzie osamotniony, dlatego że sprawa i Iranu, sprawa i Syrii, sprawa także porozumień paryskich, sprawa klimatu, to są wszystkie drażliwe kwestie, które absolutnie różnią szefa Białego Domu z przywódcami pozostałych krajów. No i do tego teraz dorzuca Donald Trump sprawę Rosji, aby poszerzyć członkostwo o ten kraj. Powiem szczerze, że pojawiały się już niektóre przesłanki, że ta sprawa może być ważna dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. A jeśli państwo czasami nie rozumiecie, dlaczego Donald Trump zagrywa chociażby w taki sposób z krajami G7, aby poszerzyć formułę do G8 o Rosję, czy jeśli idzie o kupienie Grenlandii, zagrywa z Danią i przedstawia propozycję tuż przed przylotem do Danii, to za tym wszystkim zawsze w głowie Donalda Trumpa będzie interes niekoniecznie polityczny, a finansowy. Donald Trump zawsze widzi umowy, zawsze widzi pieniądze, zawsze widzi biznes. No i jeżeli Amerykanie mogą dogadywać się także w sprawach biznesowych z kolejnymi krajami, w tym z Rosją, to dlaczego by nie? Stąd ta decyzja. Na razie nie wydaje się też, żeby była zgoda państw, aby wrócić do formatu G8. No ale jak mówimy, kropla drąży skały. Tak więc wszystko się może w polityce w sprawie tego formatu spotykania się najlepszych, największych mocarstw gospodarczych świata. Możemy wrócić do formatu G8, może nie w tym roku, ale za rok.
No właśnie, G7, G8, ale panie redaktorze, wspomniał pan też o wiadomości, która kilka dni temu zelektryzowała opinię publiczną, na pewno tutaj u nas w Europie, prawdopodobnie również i u was w Stanach, a propos zakupu Grenlandii. Już wiemy, że Dania odpowiedziała przecząco, na co Donald Trump odpowiedział, że w takim razie nie, do Danii nie przylatuje, bo odwołał swoją wizytę. A jak zareagowała opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych na taką zapowiedź?
Ja powiem tak, no generalnie z jednej strony pojawiły się tweety, że Donald Trump żartował, że chce kupić Grenlandię, ale nie po to, aby wybudować tam swój hotel. Stany Zjednoczone prawie w każdym mieście są naszpikowane posiadłościami Donalda Trumpa. Wielkie budynki, i podobnie także i w moim mieście, w Chicago, w centrum miasta, okazały budynek tuż nad rzeką Chicago z olbrzymim, gigantycznym napisem Trump, a zresztą z tym napisem cały czas walczą samorządowcy, demokraci, którzy nie życzą sobie, aby widniał nad miastem Chicago duży napis Trump, bo są antytrumpowcy. Natomiast Donald Trump, żartując, że nie zamierza tam wybudować swojego kolejnego hotelu, tak naprawdę pokazał, że podchodzi z pewnym dystansem do pomysłu, jeśli idzie o zakup Grenlandii. Komentarze pojawiały się takie, że oto być może Donald Trump chce w wyborach pokazać, że Ameryka jest w doskonałej finansowej sytuacji, może sobie pozwolić nawet na zakupienie Grenlandii. Wydaje się, że to jest najbardziej prawdopodobny pomysł, dlaczego ten temat wraca akurat na pierwsze strony gazet. Natomiast tak finansowo, jeśli państwo prześledzą, co dzieje się z kasą Stanów Zjednoczonych, to nie jest aż tak dobrze. Japończycy chociażby teraz mają najdłuższy staż, jeśli idzie o skupywanie długu amerykańskiego, i znowu dołożyli, kupili za 2 miliardy obligacje amerykańskie. Chińczycy także kupują obligacje amerykańskie, tak więc Japonia i Chiny wzbogacają się kosztem właśnie także i Stanów Zjednoczonych. Dlatego to nie jest do końca tak, że sytuacja finansowa Ameryki jest znakomita i pokazuje potęgę finansową. Natomiast też jest tak, że Ameryka, podobnie jak Rosja, jak Chiny, włącza się w walkę o Grenlandię, dlatego że tam są gigantyczne złoża, tam są gigantyczne pokłady minerałów. Niektóre odsłonięte już od lodowca tereny można eksploatować. Czy to się opłaca dziś? Pewnie nie, ale któż pomyślał, że kiedyś Alaska i zakup Alaski tak się opłaci Amerykanom? Dlatego to jest kolejny przykład, że kropla drąży skały, i nawet jeśli nie dziś i nie zakup Grenlandii, to być może eksploatacja złóż na konkretnych, prawdziwych warunkach, a my wiemy, że Grenlandia potrzebuje wsparcia, bo akurat Grenlandia, jeśli idzie o finanse, naprawdę ma się krucho.
Do tematu hotelu Trump na Grenlandii, jak tutaj pan wspomniał, oraz chińskich, amerykańskich obligacji, które skupują namiętnie Chińczycy i Japończycy, którzy prawdopodobnie mogą nimi, ich sprzedażą, szachować Stany Zjednoczone. Na pewno powrócimy. Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. Mówił dla państwa Sławomir Budzik, redaktor naczelny Radia Deon, prosto z Chicago. Pozdrawiam.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, Adrianie. Pozdrawiam państwa. Kraków, Warszawa, ale także i czekamy na kolejne miasta, bo wiem, że już nadajniki powoli są rozgrzewane. A tak więc do usłyszenia kolejnym razem.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Rzeczywiście, jak wspomniał redaktor Sławomir Budzik, przygotowujemy się do ataku na Szczecin, Białystok i Wrocław, ale nie będę ubiegał faktów. Aktualnie słuchacie państwa Radia Wnet. Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, cały świat na wnet.com. FM, tam możecie nas słuchać, czytać, komentować oraz oczywiście zapraszamy na naszego Facebooka Radio Wnet, Instagram, YouTube i te inne wszelkie historie. Jest godzina 17:56, tymczasem kończę już powoli ten program popołudniowy. Realizował go dla państwa Paweł Chodyna, niezastąpiony zresztą. Wydawał równie niezastąpiony Jan Oleński. Mówił dla państwa skromnie Adrian Kowarzyk, a teraz po wspaniałym dżinglu usłyszymy porady, które mistrz kierownicy, trzykrotny rajdowy mistrz świata Kajetan Kajetanowicz ma dla państwa prosto zza kierownicy. Pozdrawiam.